Radio Kraków.
Dzień dobry, zapowiedziałem, że będzie dzisiaj gości więcej niż zazwyczaj. Gościń tak naprawdę, jakoś tak się nam od dwóch edycji, audycji składa, że mamy, że same kobiety mnie odwiedzają, ale to być może w związku z nadchodzącym Dniem Kobiet. Dzień dobry, Maria Wojtacha z Internationaler Bund Polska.
Dzień dobry.
Oraz Ludmiła Dymitrow z punktu informacyjnego dla obcokrajowców.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza, nic nie pomyliłem. Słuchajcie, zanim zaczniemy rozmawiać, to Artem Haranin, który miał być gościem również dzisiaj, okazał się, że jednak nie może dotrzeć, a poprosił mnie, żebym przeczytał tekst, który napisał wczoraj, więc pozwolę sobie, zanim zaczniemy rozmawiać, ten tekst szybko przeczytać. Pewnego dnia przechodząc przez dworzec koło Galerii Krakowskiej zobaczyłem to, co tam się działo. Wydaje mi się, że to był trzeci albo czwarty dzień po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Przez to, że większość pociągów jechała prosto z granicy do Krakowa, ilość osób uciekających przed wojną była przerażająca. Nie wszyscy zostawali w Krakowie, dla niektórych Kraków był miejscem przesiadki, ale były też osoby, które nie miały pomysłu, co robić i gdzie jechać dalej. Zagubionych osób było bardzo dużo. Zmęczone, zasypiające na stojąco dzieci, niektóre z nich przestawały rozmawiać, nie reagowały. Przestraszone, zagubione matki, które jeszcze kilka godzin temu musiały pożegnać się na zawsze z życiem, do którego się przyzwyczaiły i zaczęły rozumieć, że tak już nigdy nie będzie. Dużo rozmawiałem z tymi osobami, przeżywałem cały ich ból i zrozumiałem, że na dworcu nie ma punktu, który by mógł nakarmić uchodźców. W tym samym momencie zrobiłem zakupy, pojechałem do domu i ugotowałem kilkanaście ciepłych posiłków, myśląc, że nawet jeżeli kilka osób przez to poczuje się lepiej, to już to będzie miało sens. Tak samo jak cały świat połączył się, tak samo złączyła się cała krakowska gastronomia, znajomi, przyjaciele i zupełnie nieznane osoby, które chciały wesprzeć naszą inicjatywę, ideę, której było po prostu nakarmić naszych ludzi, a zrobić to nie tylko ich nakarmić, ale zrobić to w jak najlepszym wydaniu, jeśli chodzi o jakość i smak. Najważniejsze dla mnie było zrobić coś tak ciepłego i smacznego, żeby przekazać każdej osobie swoje ciepło i całą miłość. Nie wiadomo, co na każdą osobę czeka dalej i kiedy w ogóle będzie mogła cokolwiek zjeść. W tamtym czasie nie było jeszcze kanapek rozdawanych przez wolontariuszy ani zupy dla Ukrainy. Dzięki social mediom dużo osób wspierało nas finansowo. Nas, mówię o mnie i kilku przyjaciołach, którzy codziennie gotowali przez pierwszy miesiąc wojny. Dominika z Ramen People przekazała nam boksy gastronomiczne do przewożenia ciepłych posiłków oraz opakowania, do których pakowaliśmy jedzenie. Free Now przekazało nam kody na darmowe przejazdy, żebyśmy wygodnie mogli dostarczać jedzenie na dworzec. Marta z kawiarni Blossom, która znajduje się niedaleko dworca, dała nam dostęp do kuchni, gdzie gotowaliśmy od razu po zamknięciu kawiarni od 16 mniej więcej do 22-23. Codziennie Marta pomaga nam rozwozić jedzenie na dworzec. Teraz rozumiem, że ten miesiąc gotowania pomógł mi osobiście nie zwariować, bo nie było czasu siedzieć na miejscu. Dzień wyglądał tak, że rano wymyślało się posiłki, jechało się na zakupy, gotowanie, rozwożenie, sprzątanie, czytanie wiadomości w domu i wszystko od nowa. Codziennie przez miesiąc. Czułem tyle wdzięczności, uśmiechów i ciepła od ludzi. Wiedziałem, że jesteśmy na swoim miejscu i robimy dobrą sprawę razem. Jestem wdzięczny każdemu, kto nas wspierał, kto ripostował stories, kto osobiście gotował i przewoził 6-litrowe gary jedzenia do kawiarni. Każdemu. Przestaliśmy gotować w momencie, kiedy Kraków jako miasto przestało przyjmować uchodźców przez brak wolnych miejsc, a ilość uciekających przed wojną osób zmniejszyła się kilka razy. Minął miesiąc od momentu, jak przestaliśmy gotować dla dworca. Kiedy zrozumiałem, że nie mogę siedzieć i nie mogę swoim ludziom nie pomagać, czułem bezgraniczny ból, wiedząc, co przechodzą. Pomyślałem, czym mogę pomóc, co umiem najlepiej, zacząłem gotować, dzieląc się swoimi przepisami z obserwującymi na zasadzie subskrypcji. Zadowolny datek, niezależnie za jaką kwotę, ktoś wydał 10 zł, ktoś 300 zł. Każda osoba w ciągu miesiąca dostawała ode mnie na maila jeden przepis ze zdjęciami i poszczególnymi krokami do wykonania posiłku. Są to moje ulubione dania, które często gotuję, czyli 30 przepisów ode mnie za dobrowolną kwotę. Wyszło na to, że czekał na mnie kolejny miesiąc codziennego gotowania. W końcu powstała nazwa dobroczynny e-book. cała zbierana kwota była przekazana potrzebującym osobom w Ukrainie. Chwilę później wydałem drugą edycję dobroczynnego e-booka i teraz nadchodzi czas na wiosenną edycję, którą planuję wydać na początku wiosny. Będzie też wersja drukowana, będzie to piękna książka, w której będzie około 50 moich ulubionych przepisów, przepięknych wizualnie i mega smacznych, gwarantuję. Kilka ulubionych przepisów z poprzednich wersji elektronicznych. Chcę też umieścić w wersji drukowanej, żeby wszystko było pod ręką. Połowę uzbieranej kwoty planuję przekazać na wsparcie ukraińskiego wojska, którzy bronią cały zachodni świat w miejsce, gdzie będzie zapotrzebowanie w tym momencie. To słowa od Artema o jego fantastycznej akcji. Ja rzeczywiście obserwowałem na Instagramie, co tam się działo na dworcu i to była jakaś heroiczna działalność Artema. Bardzo cię, Artem, pozdrawiamy, bo wiem, że Artem nas słucha, choć nie może być z nami. Chciałem na początek zapytać was o wasze osobiste doświadczenia, jak wasze życie zmieniło się od momentu wybuchu wojny.
Może ja zacznę.
Maria Wojtacha.
Zmieniło się, myślę, całkowicie i nie chcę wypowiadać się w imieniu jakiejś bliżej nieokreślonej zbiorowości, ale z pewnością mogę powiedzieć o pracownikach mojej fundacji, Fundacji Internacional Rubund Polska, że każdego z nas życie zmieniło się, zarówno to zawodowe, jak i prywatne całkowicie i jesteśmy dalej w tej zmianie, bo to też ważne dla mnie, żeby podkreślać, że wciąż mówimy o sytuacji, która tak naprawdę, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, się nie zmieniła. Ta wojna cały czas trwa. Oczywiście te pierwsze miesiące były takie najbardziej krytyczne i myślę, że pod wypowiedzią Artema mogłabym się podpisać jedną i drugą ręką, bo mimo że każdego z nas ta relacja osobista jest wyjątkowa i inna, to paradoksalnie one są bardzo podobne. To był niesamowity zryw. Też działaliśmy wszyscy tak naprawdę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Już drugiego dnia po wybuchu wojny pod naszymi drzwiami po prostu stawili się ludzie w kolejce, wyszukując w Krakowie pomoc dla uchodźców, tak, wpisując w Google hasło. I ta kolejka zawsze to było ponad 2000 osób. I tak naprawdę nasze wszystkie działania, a tym samym też to, że musieliśmy przeformułować naszą pracę i też działalność fundacji, która miała tak naprawdę pod sobą 50 tysięcy beneficjentów innych niż osoby, które uciekały przed wojną, wynikało po prostu z tego, że ludzie do nas przyszli, potrzebowali tej pomocy i my zaczęliśmy stopniowo otwierać coraz to nowe lokalizacje, oferować coraz to nowe usługi i tak naprawdę jedyną pewną rzeczą dla nas to była zmiana, bo to, co nam się wydawało w poniedziałek, że jest potrzebne uchodźcom, w kolejnym tygodniu już okazywało się, że te potrzeby są inne. Tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieli wystarczającą ilość jedzenia do przygotowania paczek żywnościowych, zestawów higienicznych, rzeczy do spania. Okazywało się, że ktoś jedzie bardzo pilnie do Ukrainy i trzeba załadować auto, tak dosłownie, o pierwszej w nocy i trzeba ściągnąć ludzi i okazywało się, że sąsiedzi są w stanie przyjść z góry, tak? Akurat mamy to szczęście, że mamy siedzibę na Daszyńskiego 22, gdzie po prostu mieszkają nad nami osoby w prywatnych mieszkaniach. I to były osoby, które nam przynosiły obiad, kawę i opiekowały się też nami. Mówiąc nami, mam na myśli wszystkich pomagających, bo jasne, że te osoby dochodziły do nas stopniowo, ale w kulminacyjnym momencie z nami pracowało ponad 11 tysięcy wolontariuszy. Tylko do grudnia ubiegłego roku, jak policzyliśmy sobie to wszystko i te statystyki, co zawsze też jest dla mnie taką niesamowitą rzeczą, bo to oznacza, że ktoś ofiarował nam 100 tysięcy godzin swojej pracy, a przeliczając to na taką standardową stawkę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić osobom, które z nami pracują na podobnych stanowiskach, to tak naprawdę mieszkańcy Krakowa i nie tylko, bo były to osoby z całego świata, podarowały nam ponad 3 miliony złotych. To jest ogromna kwota, bo czasem do kogoś bardziej przemawiają liczby czy środki finansowe. Natomiast wracając jeszcze do tej zmiany, to tak jak mówiłam, nic nie wygląda już tak samo, ponieważ te osoby, którymi się zaopiekowaliśmy, a łącznie dotknęliśmy się, bo tak lubię też to nazywać, bo czasem ktoś przyszedł do nas raz, czasem więcej razy po rzecz, po informacje, czasem po prostu po to, żeby zweryfikować, zwłaszcza na początku, czy jest tutaj legalnie, było ponad 174 tysiące osób i my teraz chcemy zorganizować ten system pomocowy w ten sposób, żeby te 174 tysiące czy inne osoby, które jeszcze do nas nie trafiły, a trafiły do innych fantastycznych organizacji pozarządowych, żeby dalej jakąś usługę czy jeśli potrzebują dalej jakąś rzecz, mogły od nas stale pobierać, czyli żeby nawiązała się ta relacja i żeby rzeczywiście osoby, które spotkaliśmy na swojej drodze, a które zdecydują się zostać w Krakowie i zostać mieszkańcami tego miasta, nowymi na chwilę, czy na dłużej, czy na okres czasu, kiedy będzie możliwy bezpieczny powrót do domu, bo to największa grupa osób, czyli taki powód czasowy, ale dłuższy, żeby po prostu były w stanie z nami tutaj normalnie funkcjonować i żebyśmy my dalej byli dla nich pomocni. Więc my jesteśmy w permanentnym systemie zmiany i tak naprawdę nasza oferta się zmienia, ale też my się bardzo zmieniliśmy, bo my jesteśmy organizacją charytatywną, która głównie zajmowała się do tej pory aktywizacją obcokrajowców wszystkich, nie tylko uchodźców. Kraków też jest miastem bardzo specyficznym, jeśli chodzi o grupę obcokrajowców przybywających, bo to są migranci, to są uchodźcy, to są ekspaci ekonomiczni, więc jest to bardzo zróżnicowane środowisko i tą ofertę też mieliśmy zróżnicowaną, ale wcześniej, przed wybuchem wojny, nie prowadziliśmy magazynów, nie prowadziliśmy pomocy właśnie też w zakresie aż tak daleko idącej legalizacji pobytu. Te przepisy się tak często nie zmieniały, to o tym bardziej Ludmiła jest właściwa, żeby mówić, ale zmieniło się tak naprawdę wszystko. To jest chyba najkrótsza odpowiedź, bo pewnie mogłabym o tym dużo mówić.
Ludmiła, chcesz coś dodać?
Myślę, że ze swojej strony mogę zaznaczyć, pewnie to zabrzmi banalnie, ale od wybuchu wojny w Ukrainie zmieniło się w zasadzie wszystko. Już jest czas przed i po i osobiście troszkę tak prywatnie mogę powiedzieć, że ja się też bardzo zmieniłam. Czuję, że jestem inną osobą. Przede wszystkim zmieniło się to, że cały świat, kierując swoje oczy w stronę Ukrainy, zobaczył, jakim jest krajem. Mogliśmy niestety przez to, co się wydarzyło, poznać bliżej Ukrainę. Mogliśmy poznać bliżej kulturę tych ludzi, jakim narodem są Ukraińcy. A wracając już tutaj do tego, co się działo w Krakowie, to oczywiście cała nasza praca się zmieniła. I w sumie analizując cały ten czas do dzisiaj, coraz bardziej rozumiem, że głównym naszym zadaniem tak naprawdę w punkcie informacyjnym, poza wsparciem informacyjnym i udzielaniem pomocy na szczeblu informacji, to głównym naszym zadaniem jednak było, i to robiliśmy, to jest uspokajanie ludzi. Przede wszystkim. Bo każda rozmowa, każde pytanie, każda prośba i wołanie o pomoc gdzieś tam kończyło się właśnie taką rozmową o tym, że wszystko będzie dobrze, jesteście tutaj bezpiecznie. Przekonać tych ludzi, że to coś strasznego gdzieś tam dalej zostało, chociażby na ten krótki czas, żeby ci ludzie próbowali tutaj czuć się bezpieczni, spokojnie, żeby już nie zajmowali się tym, że co jutro... myślami, że jutro muszę coś zjeść, w coś się ubrać, albo gdzie mam przenocować, ja czy moje dzieci, tylko żeby właśnie skupić się na tym, że w tej chwili jestem, na ile jest to możliwe, bezpieczne, jestem w innym kraju, ktoś się mną zaopiekuje i żeby skupić się nawet, wielu matkom powtarzaliśmy, że skupcie się na swoich dzieciach, zabierzcie je na spacer, pozwiedzajcie Kraków w taki sposób. Próbowaliśmy prowadzić rozmowy i oczywiście cała nasza praca polegała na tym, żeby ludziom tłumaczyć na bieżąco, jaki jest ich status, w jakiej są obecnie sytuacje, żeby się nie martwili, że polskie państwo stwarza cały czas warunki do tego, żeby tutaj czuli się dobrze, bo ludzie oczywiście zasypywali nas pytaniami, czy są legalnie, czy nie, a ktoś miał dokumenty, ktoś nie miał dokumentów, ktoś miał dokumenty nieważne, ktoś przyjechał z dzieckiem sąsiadki, bo na szybko ratował sytuację, więc ludzie nie widzieli, co mają z tym wszystkim robić, I jak zacząć tutaj żyć. Więc no to wsparcie informacyjne też było jakby z jedno z takich podstawowych. Oczywiście te pierwsze potrzeby takiego ludzkiego istnienia, to trzeba było ludzi nakarmić, dać im ciepłe ubrania i gdzie przenocować. Natomiast też ta informacja była bardzo, bardzo potrzebna i pierwsze 3 miesiące to od 300 do 1200 osób pod drzwiami Nataszyńskiego przyjmowało podejmowaliśmy. Oczywiście ludzie przychodzili nie tylko po informacje, bo przez pewien czas działała apteka społeczna też i jakby cały czas to wsparcie rosło, że poza informacją nowe kierunki się otwierały, tak? I w tym momencie, kiedy nasi partnerzy, dyrekcja Galerii Kazimierz udostępniła nam pomieszczenie i jesteśmy obecnie od 4 maja bieżącego roku w Galerii Kazimierz, no to też mając tak duże pomieszczenia, zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić. I oczywiście pierwsza myśl taka, żeby ludzie nie błądzili po urzędach, po mieście, żeby nie czuli się niezrozumiani, nieswojo, że nie znając miasta i języka, no to żeby próbowali załatwić wszystko w jednym miejscu, więc zaprosiliśmy do naszej współpracy przedstawicieli jednostek miasta, organizacje pozarządowe, różne inne organizacje naszych partnerów z Centrum Wielokulturowego, żeby dołączyli do nas i pełnili takiego rodzaju porady i próbujemy cały czas tworzyć taką w miarę kompleksową obsługę w jednym miejscu. Skromnie, ale śmiało mogę powiedzieć, że nam się to udało.
No właśnie, o to chciałem zapytać. Gdzie jesteśmy? Znaczy, w którym momencie jesteśmy w tym momencie? Co czujecie, że się udało? Że to już mamy gdzieś, powiedzmy, zrobione? Macie takie poczucie, że coś się już takiego wydarzyło?
Miałam... Bardzo, bardzo ciężki był dla mnie piątek, kiedy była rocznica wojny, bo... Rzeczywiście miałam takie poczucie, zwłaszcza, że przygotowaliśmy taki raport, policzyliśmy po prostu wszystko, co zrobiliśmy. Ja też patrzę na to trochę z punktu widzenia osoby, która zarządza organizacją i też wszystkie liczby muszą mi się na koniec dnia zgadzać. I rzeczywiście jak popatrzy się na to, że tak jak Ludmiły Zespół obsłużył na przykład 18 tysięcy ludzi, tak, że dał tą informację, która jest początkiem, zalążkiem poradzenia sobie właśnie tutaj w Krakowie, czy to, że we wszystkich magazynach 150 tysięcy osób otrzymało odzież, obuwie, bieliznę, przy czym obuwie i bieliznę wydawaliśmy nową, tak, więc też patrzę przez pryzmat osób, które zaangażowały się w zakup tych darów, dostarczenie nam ich, tak samo żywność czy kosmetyki, to z jednej strony chciałabym powiedzieć, że się udało. Z drugiej strony mam takie poczucie, ta wojna cały czas trwa i to jest takie widmo, które chyba mamy wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy i ono wisi nad nami. I nie jest ta satysfakcja na pewno taka pełna. Wciąż przyjeżdżają nowe osoby, to jest oczywiście o wiele mniejsza już skala i mniejsze liczby, ale one wciąż przyjeżdżają, a osoby, które tutaj są, mają coraz to nowe i bardziej skomplikowane problemy, bo na początku to, co powiedziała Ludmiła, osoby też potrzebowały zabezpieczenia, że są tutaj legalnie, teraz już są to o wiele trudniejsze sprawy i też przy nich musimy zostać trochę dłużej, więc mimo, że ta skala jest może mniejsza, to ta pomoc jest w dalszym ciągu ciężka i potrzebna. Więc cień satysfakcji takiej organizacyjno-logistycznej na pewno, ale też ogromna taka duma z mieszkańców Krakowa i w ogóle z mieszkańców naszego kraju, bo pomagał nam naprawdę każdy, ale też z mieszkańców Unii Europejskiej oraz całego świata, bo pamiętam, nasz największy magazyn mieścił się w starym centrum handlowym w Plazie. Byliśmy w dawnym Carrefourze, tam było prawie 4000 metrów kwadratowych i na zmianie w niektóre dni było do 300 wolontariuszy. To byli wolontariusze z całego świata. Pamiętam taki jeden dzień, to bardzo się starałam i ja i cały też zespół, żebyśmy się trzymali w trakcie wojny i taki mieliśmy niepisany zakaz, żeby się nie wzruszać, bo wiedzieliśmy, że taki pierwszy dzień, kiedy te emocje przyjdą do nas, to będzie tak naprawdę ostatni dzień, kiedy my możemy skutecznie pomagać, przynajmniej w tym początkowym pierwszym okresie. I pamiętam, jak przyjechałam do Plazy, którą obsługiwaliśmy tak naprawdę w 100% anglojęzycznie, bo wolontariusze byli tak naprawdę z całego świata. I dziewczyny mi mówią, że naliczyły na zmianie, że są z nami wolontariusze z ponad 24 krajów. I za chwilę wolontariusz z Niemiec do mnie podszedł, o coś tam zapytał. Za chwilę dziewczyny, które wiedziałam, że są z pierwszej fali uchodźców, też widziałam, jak segregują bieliznę i to był taki mój moment, że sobie pomyślałam, w ogóle zrozumiałam trochę chyba pierwszy raz w dorosłym życiu, co to też jest Unia Europejska, tak naprawdę, w kontekście łatwości przepisów, zmian i dostaw, które przyjeżdżały. jak przyjechało do nas w wakacje liceum ze Stanów Zjednoczonych i tak postanowili uczniowie z rodzicami spędzić wakacje, że pomagali u nas w magazynie. To były takie momenty, które mnie bardzo poruszyły i na takim, w tym wymiarze takim pozawojennym, bo nigdy nie chcę mówić, że z wojny mamy coś dobrego, tak? Mhm. Ale które zdecydowanie mnie bardzo, bardzo poruszyły i pokazały mi, że tak, że coś się udało, że udało się dotrzeć chyba każdemu z nas do takiej części siebie, która nie pozwala na to, żeby człowiekowi obok działa się krzywda. Mhm. I nawet jeśli to jest naszym kosztem, bo zawsze to powtarzam, że to, co my robiliśmy, to jest jedna rzecz. Jest też mnóstwo organizacji nieformalnych. Ja w Krakowie pewnie nie wymienię ich wszystkich, ale znam ponad 70 organizacji, które ogarnęły ten kryzys humanitarny. To są niesamowici ludzie. Jeszcze więcej jest grup nieformalnych. Osób, które chociaż raz były na wolontariacie, ale nie zapominajmy też o tych wszystkich ludziach, którzy parę dziesiąt tysięcy ludzi zaprosili do siebie do domu. Mhm. Po prostu otworzyli mieszkania i powiedzieli, to jest na ten czas wasz dom i każdy myślał, że to będzie tydzień, dwa. Ja wiem o wielu rodzinach, które do tej pory żyją razem. Jesteśmy już rok od wybuchu wojny, więc kurczę, to się chyba niesamowicie udało, nie? Że okazaliśmy się po prostu dobrymi ludźmi. Mhm. Tak pewnie to brzmi górnolotnie, ale tak to bardzo czuję.
Jasne. Ludmiła, chcesz coś dodać?
Dodam tylko, że było warto, że się udało i staramy się oczywiście nie zwalniać, tylko cały czas na tych pełnych parach. Bo to, że minął rok, to nic nie znaczy. Cały czas wojna, być może o niej troszkę mniej się mówi teraz i nie tak głośno, ale wojna cały czas trwa, my mamy tą świadomość. Też codziennie sprawdzamy statystyki na Straży Granicznej, na przejściach, żeby wiedzieć, w jakich ilościach ludzi, w jakich ilościach grupy ludzi się przemieszczają, wjeżdżają do Polski. Wiadomo, że niektórzy sobie gdzieś tam jadą dalej, ale jednak widzimy, że ludzie nowi przyjeżdżają. Udało się, ponieważ widzę, jak ludzie do nas wracają, jak ludzie nam dziękują i wiedzą, że jest takie miejsce w Krakowie, gdzie można przyjść, przepraszam z byle pierdołą, ale można przyjść i w swoim ojczystym języku poprosić o pomoc, o wsparcie. I ludzie to dostają. Nawet jeśli w niektórych rzeczach nie jesteśmy kompetentni, to my mówimy, gdzie mają pójść. Mhm. Więc nigdy staramy się nie dopuszczać do takiej sytuacji, że człowiek jest pozostawiony sam sobie. Szukamy wyjścia.
Powiedzcie mi, bo jakby ta informacja praktyczna, myślę, że też się może przydać. To znaczy, wyobraźmy sobie, że słucha nas teraz ktoś, kto przyjeżdża z Ukrainy, albo ktoś, kto zna kogoś, kto przyjechał i teraz chce się do was udać po pomoc. W czym możecie pomóc? Jeszcze raz to spieszmy. Jak to działa? Gdzie się udać? Do kogo się udać? Z kim rozmawiać? O tym powiedzmy trochę.
To z pewnością, jeśli ta osoba przyjedzie pociągiem i będzie na dworcu, to zobaczy nasze plakaty, zobaczy plakaty punktu informacyjnego. Ludmiła zaraz opowie, jak co i gdzie. Natomiast zobaczy też informacje o naszych magazynach. Więc zapraszamy serdecznie na Daszyńskiego 16, gdzie można dostać, jeśli się jest 60 dni od wjazdu, obecnie paczkę żywnościową, paczkę z podstawowymi kosmetykami oraz rzeczy do spania. Jesteśmy otwarci obecnie od marca w poniedziałki od 9 do 16. Można również od środy do piątku odwiedzić nas w Szafie Dobra, która od marca jest już tylko na osiedlu Górali 8 w godzinach 10-16 te 3 dni w tygodniu. Można również, jak zawsze, wysłać do nas na adres fundacyjny maila z pytaniem, bo też wiemy, że część osób w tą stronę się chce kontaktować. Zwłaszcza jeśli są to osoby, które też chcą pomóc innym organizacjom czy instytucjom, które są w Ukrainie i mają takie namiary, to po prostu zachęcamy do kontaktu i zawsze w miarę naszych potrzeb rzeczowych pomagamy. Ale też zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie są dostępne kalendarze różnego rodzaju rodzaju aktywności integracyjno-aktywizujących, w tym kursów językowych, gdzie można po prostu zapisać się, czy to online, czy pobrać się na miary kontaktowe do instytucji, gdzie można to zrobić, ale też jest tam informacja, że pomagamy w umieszczeniu dziecka w przedszkolu i opłacamy to dzięki środkom z UNICEF-u, który jest naszym lokalnym partnerem. I również mamy różnego rodzaju zajęcia pokazujące Kraków, czyli zapraszające do tego, żeby rozpocząć tutaj dobre życie. Mhm. I są to zajęcia zarówno, nazywamy je IB w szarej, czyli takie aktywizujące dla dzieci. Tam jest też miejsce na to, żeby rodzice mogli poczekać. Odbywają się one w kamienicy szarej, zaraz przy rynku głównym. Jak i również na naszej stronie znajdą się innego rodzaju eventy, spotkania integracyjne dla wszystkich obcokrajowców, ponieważ bardzo nam zależy też na to, że oczywiście dla grupy ludzi, która jest już na to też gotowa, tak, żeby się wszyscy spotykali ze wszystkimi, żeby ta integracja była pełna. Asia Koła, która jest koordynatorką projektu Kraków Wspólnie u nas, kiedyś mi powiedziała, nie wiem, czy to pamięta takie zdanie, ale że nie ma integracji bez różnorodności i żeby się integrować, to musi być każdy z każdej strony, więc nie można się integrować samodzielnie, ale zupełnie nie kładziemy na to też nacisku i presji, bo wiemy, że też jest pewien okres czasu zaraz po przyjeździe, kiedy ktoś woli być tylko i wyłącznie wśród swojej społeczności, czy nawet swoich najbliższych, więc jak najbardziej też to szanujemy, więc chyba tak najprościej i w skrócie odsyłam do naszej strony internetowej, ale też do któregoś z naszych magazynów, bo wszystkie te informacje w formie plakatów, kodów QR są również w naszych magazynach czy w punkcie informacyjnym dostępne i można je stamtąd pobrać. A Ludmiła już o punkcie.
Ja zaznaczę jeszcze krótką informację o naszym punkcie informacyjnym dla obcokrajowców i tutaj delikatnie podkreślę, że punkt jest dla wszystkich obcokrajowców przybywających na chwilę obecną w Krakowie. Natomiast osoby przejeżdżające z Ukrainy jak najbardziej zapraszamy do nas. My w chwili obecnej mieścimy się w Galerii Kazimierz, to jest centrum handlowe. Wejście do naszego punktu znajduje się od ulicy Rzeźniczej, czyli to tylne wejście, a nie centralne. I punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 oraz ostatni weekend każdego miesiąca, czyli każda ostatnia sobota i niedziela od godziny 9-14. Punkt również jest czynny. Zapraszamy, udzielamy informacji na każdym, że tak powiem, poziomie. Jeśli ktoś ma z czymś problem czy jakieś pytanie, obsługujemy jak minimum w 4 językach. To jest oczywiście język polski, angielski, ukraiński i rosyjski. Tutaj też proszę pamiętać, że w języku rosyjskim posługują się osoby w ponad 13 krajach na świecie, dlatego nie możemy ten język wyeliminować i oczywiście w tym języku też obsługujemy, mamy konsultantki ukraińskojęzyczne i nie tylko. Na miejscu można skorzystać z porad różnych specjalistów, na przykład z konsultacji prawniczych, jest możliwość konsultacji u psychologa, również też konsultacje, jeśli chodzi o przedstawicieli jednostek miasta, na przykład Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Polski Czerwony Krzyż, mamy różne fundacje, na przykład Fundacja Dzieła Kolpinga, która organizuje staże osobom do 29 roku życia i tak dalej mogłabym wymienić, więc zapraszam serdecznie.
Super. Bardzo mnie zaciekawiła ta część, o której Maria wspomniała, tej części, która jest długofalowa, to znaczy integracji, czyli kursy językowe, miejsca w przedszkolach i tak dalej, ale wiem, że gdzieś w tym styku z kulturą też dużo się działo, chociażby w czasie ferii zimowych. Myślę, że to też jest moment na to, żeby może się pochwalić tą działalnością, bo ona też jest fantastyczna.
W ogóle w tym całym kryzysie humanitarnym mieliśmy ogromne szczęście, mówię my jako organizacja, myślę, że inne organizacje też mogłyby to samo powiedzieć o swoich partnerach, że nasi partnerzy czy dobrzy ludzie spadali nam z nieba od początku wybuchu wojny, naprawdę. I jednym z takich partnerów jest UNICEF, który po podpisał z nami porozumienie w okolicach wakacji i rzeczywiście najpierw organizowaliśmy lato w mieście, później jesień w mieście, później były to ferie w mieście. Nie moglibyśmy absolutnie bez tak dobrego i dużego sponsora tego zrobić. Robimy to przy udziale Wydziału Edukacji Miasta Krakowa, więc są w to zaangażowane też jednostki miejskie i rzeczywiście w ferie udało nam się zaplanować aktywny wypoczynek dla 7,5 tysiąca dzieciaków. Mówię aktywny wypoczynek, bo głównie zależało nam na tym, żeby dzieci przez te 2 tygodnie mogły zapomnieć o szkole i nie tylko o szkole. To jak gdyby, żeby zostawiły wszystko, z czym przyjechały, jeśli to jest w ogóle możliwe. Czyli żeby były to różnego rodzaju właśnie atrakcje artystyczne i tutaj na przykład teatr imienia Słowackiego bardzo nam w tym pomógł. Zorganizował świetne warsztaty, czy w Muzeum Armii Krajowej z powstającym Centrum Nauki Cogiteon. Robiliśmy różne warsztaty edukacyjne z kolei, ale takie edukacyjne poprzez zabawę, tak? Poprzez zainteresowanie, pobudzenie tej głowy, ale absolutnie nie obciążające jej. Ale też było bardzo dużo atrakcji sportowych. Było lodowisko realizowane z Nowochódzkim Centrum Kultury. Uczyliśmy grać badmintona, czy generalnie były różnego rodzaju wycieczki też poza Kraków, żeby pokazać to najbliższą okolicę czy otoczenie, jak Zakopane. Także myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pewnie zapotrzebowanie na tego rodzaju atrakcje i ferie było o wiele większe, ale i tak się cieszymy, że te 7,5 tysiąca dzieciaków z nami mogło te 2 tygodnie spędzić. I tak naprawdę teraz kontynuujemy tą współpracę z UNICEF-em aż do wakacji. Teraz będziemy lada moment robić nabory na kolejne zajęcia, także znowu zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową. Trzeba zrobić /UNICEF po adresie i tam będą wszystkie informacje i atrakcje, bo też głęboko wierzymy w to, że chyba najlepszą teraz taką receptą dla dzieciaków, które są w Krakowie, które są w nowych szkołach, które są często w oddziałach przygotowawczych, gdzie uczą się codziennie nowego języka, co już jest dodatkowo stresem samym w sobie, bądź są w klasach, gdzie wszystkie prawie dzieci mówią po polsku, a one mają asystenta, co też jest obciążone stresem. Żeby po prostu te dzieci miały coś poza szkołą i żeby jeśli już mama znalazła pracę i próbuje na nowo zorganizować ten dom, to żebyśmy my mogli być takim tym dobrym momentem w ciągu dnia, żeby po prostu temu dziecku było przez chwilę lepiej tutaj, jeśli to możliwe.
Bo muszę dopytać, czy te kursy językowe, w którą stronę one działają? To znaczy, to są kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy, ale słyszałem też, poprawcie się, jeśli się mylę, są też kursy ukraińskiego dla polskich nauczycieli.
Absolutnie się nie mylisz, to jest dokładnie w obie strony. Rzeczywiście akurat my kładziemy nacisk na kursy językowe dla dzieciaków do 19 roku życia, ale organizujemy też dla młodzieży starszej już kursy z języka specjalistycznego, bo też są osoby, nie jest to ogromna grupa, ale są osoby, które już przyjechały z podstawową znajomością języka polskiego. Natomiast jak najbardziej również chcemy osoby, które chcą pracować w polskich szkołach, czy w systemie edukacji, czy w przedszkolach, czyli osoby dorosłe, aby uczyły się języka polskiego, ale też w drugą stronę, żeby nauczyciele, pracownicy szkół, pracownicy administracji publicznej mogli też znać podstawy ukraińskiego, bo myślę, że każdemu z nas by było miło, gdyby został przyjęty i powitany w swoim ojczystym języku w szkole, w miejscu pracy, po prostu w nowym miejscu, do którego przychodzimy na chwilę czy na dłużej. Też planujemy za chwilę ruszać z kursami języka angielskiego, bo też wiemy, że wiele osób po prostu jest na chwilę w Polsce i chce jechać gdzieś dalej, czy też jeśli szuka pracy, akurat Kraków jest dobrym miejscem na to, to ta znajomość języka angielskiego też jest niezbędna, więc dojdzie do tego też język angielski, ale rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, co nas cieszy, bo to oznacza, że to są potencjalnie osoby, które chcą zostać na dłużej.
Maria Wojtacha i Ludmiła Dymitrow jeszcze przez chwilę są z nami. Powiedzcie mi, jak możemy pomóc, to znaczy jak nasi słuchacze, osoby, które są teraz przy odbiornikach albo będą słuchały tego na podcaście, w jaki sposób mogą się do was zgłosić Polacy albo osoby z Ukrainy albo z innych krajów świata, które chcą po prostu pomóc?
dać nam trochę czasu, mówiąc dosłownie, swojego. Mamy taką grupę na Facebooku, Wolontariat Kraków Ukraina, którą zresztą Ludmiła zakładała w pierwszych dniach, godzinach po wybuchu wojny, gdzie są nasze potrzeby, jeśli chodzi o wolontariat. I są takie potrzeby otwarte tego rodzaju, że też jesteśmy operatorem logistycznym magazynu miejskiego pomocowego na Bartników na Rybitwach, gdzie po prostu czasem potrzebujemy zastreczować paletę, posprzątać ten magazyn, przygotować jakiś duży transport do Ukrainy. Więc jest to akcja jednorazowa, ale też mamy w dalszym ciągu czynne nasze magazyny z odzieżą, z jedzeniem i tam potrzebujemy codziennie wolontariuszy, ponieważ zawsze to mówię, że my urośliśmy bardzo jako zespół fundacji, ale my pracujemy dzięki ludziom, którzy chcą przychodzić do nas i nam pomagać. Inaczej pomoc na taką skalę byłaby niewykonalna, więc zachęcamy do odwiedzenia tego fanpage'u i po prostu zapisania się tam na wolontariat. Jest tam grafik w Excelu, jest to łatwe. Jeśli oczywiście ktoś nie ma Facebooka, to zapraszamy do nas na Daszyńskiego 22 i wszystko opowiemy, wytłumaczymy, czy prosimy o telefon. Ale też bardzo ważna jest oczywiście poza tą pomocą taką osobistą, pomoc rzeczowa. Będziemy lada dzień wznawiać zbiórkę już tym razem odzieży wiosennej, ponieważ pracujemy sezonowo. Mhm. Polska jest krajem, który wymaga od nas czterokrotnej zmiany odzieży w szafie, więc już powoli kończymy akcję zima, zaczniemy akcję wiosna, więc będziemy prosić o wyprane ubrania. Cały czas prosimy również Daszyńskiego 16 o pakowane oczywiście hermetycznie jedzenie, które nie wymaga przechowywania w lodówce oraz kosmetyki podstawowe, takie, żeby takie pakiety po prostu na start ludziom, którzy przyjeżdżają, zrobić, ale też jeśli ktoś ma inne umiejętności, zwłaszcza umiejętności mówienia w języku ukraińskim, angielskim, rosyjskim, czyli może nam pomóc z tłumaczeniami wszystkich treści, to też zachęcamy do takiego wolontariatu, czy jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w tych wszystkich zajęciach integracyjnych, które robimy, jako dodatkowa opieka, jako pomoc, to też jak najbardziej jest mile widziany. A też jeśli słuchają nas jacyś potencjalni sponsorzy, tak zwany biznes, drugi sektor, to po prostu proszę o nas pamiętać, bo jest mi aż wstyd i głupio prosić o jeszcze, bo ostatnie całe 12 miesięcy prosiliśmy i każdy, kto mógł, naprawdę każdy nam pomagał, bo chyba nie ma czy instytucji, czy firmy, która by w jakiś sposób nam nie pomogła, ale w dalszym ciągu musimy prosić o jeszcze, bo wojna trwa i te potrzeby dalej są. I to są bardzo, bardzo duże. Więc na te trzy sposoby, wolontaryjnie, rzeczowo, czy finansowo można nam pomóc, a też czasem myślę, że o nas, czy o wszystkich innych pozostałych organizacjach, które pomagają, bo to nie jest ważne, której organizacji się pomoże, to też ja tak proszę w imieniu wszystkich, bo każdy z nas potrzebuje, to po prostu proszę o nas dobrze pomyśleć, to już będzie też duże wsparcie dla nas.
Macie poczucie, że Polacy tak samo się angażują jak na początek? Czy to jest taki temat, który gdzieś zaczęliśmy na samym początku o tym rozmawiać, gdzieś wygasł, przyszły inne tematy, inne problemy i trochę o tym zapominamy? Czy czujecie, że ciągle to zaangażowanie od strony Polaków, Krakowian nadal jest?
Myślę, że jest. Natomiast każdy ma prawo być zmęczony, bo my wszyscy, mam na myśli ten trzeci sektor, tą strefę pomagającą, my też jesteśmy bardzo zmęczeni i nie ukrywamy już też tego. I ludzie też są bardzo zmęczeni. To był bardzo ciężki rok. Na to nakładają się różnego rodzaju inne obciążenia. Jesteśmy też w takim roku ciężkim ekonomicznie dla nas wszystkich, tak? Jesteśmy też po 2 latach pandemii, która była strasznie wyniszczająca też w kontekście izolacji, ale też wiele firm, podmiotów, ludzi miało bardzo duże problemy też finansowe przez to, zwłaszcza też dzieciaki były odizolowane od swoich rówieśników. Ostatnio trzęsienie ziemi w Turcji. Żyjemy naprawdę w takim trudnym, przełomowym momencie, myślę. Jest bardzo dużo tych tragedii pod rząd. Nie zapominajmy, że wojna w Ukrainie to jest też dla nas stres. To jest bardzo blisko wojna i też patrząc na naszą historię, na naszych dziadków, którzy też już przeżyli jedną wojnę, to się wszystko nam zaczytuje w głowach i ten niepokój jest ogromny, więc myślę, że żyjemy po prostu w ciężkim okresie czasu i trudno by było wymagać od wszystkich takiego samego zaangażowania jak rok temu. Ale proszę mi wierzyć, że ludzie i tak są niesamowici i są cały czas. To już może nie jest 7 dni w tygodniu, jeśli ktoś przychodzi, a były takie osoby, które z nami były po 3-4 miesiące codziennie, ale dalej te osoby są. Tu też myślę mogę odesłać do Ludmiły i z kolei do fanpage'u Punktu. Jest takie nagranie, to może Ludmiła więcej powie w kontekście pomocy psychologicznej, o której myślę warto teraz mówić.
Tak, to ja zapraszam do oglądnięcia i do posłuchania. Takie rozmowy, którą przeprowadziłam z naszymi partnerami, a mianowicie z psychologami, ona jest dostępna na naszym Facebooku oficjalnym Punktu Informacyjnego i rozmawiamy tam o takich aspektach psychologicznych w kontekście wojny. Dlaczego to jest ważne, jak reagować, jak prawidłowo rozmawiać i na czym to wsparcie generalnie polega, więc zapraszam serdecznie w ogóle na naszą stronę, bo tam też na bieżąco mamy wszystkie aktualne informacje. A wracając jeszcze do Twojego pytania, czy warto pomagać i jak możemy to zrobić, to taką mam może krótką przesłankę do mieszkańców Krakowa. Przede wszystkim chciałabym wszystkim podziękować za to, że daliśmy wspólnie radę. Jestem bardzo dumna z Krakowa i też jednocześnie chciałabym prosić, że jeśli słyszycie język ukraiński na ulicach naszego miasta, jeśli widzicie osoby, po prostu się uśmiechnijcie do nich. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie nie są u siebie w domu i próbują czuć się jak u siebie w domu. Pomóżmy im w tym.
To bardzo ważny apel. Wszystkie adresy zbiorę pewnie jeszcze na moim profilu instagramowym, więc jeśli ktoś nie zdążył czegoś zapisać, to spokojnie przygotujemy dla was specjalnie taki zestaw, gdzie się zgłaszać i zarówno dla osób, które potrzebują takiej pomocy, jak i dla osób, które chcą pomóc po prostu. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Było mi bardzo miło was gość tutaj, Maria Wojtacha, Ludmiła Dmitrow. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dzięki wielkie.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.